Idziemy dalej przez pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. Cieszę się, że wróciłem. Tak a propos, cieszę się, że jestem z moim zborem, bo trochę mnie nie było. Najpierw w Afryce, potem w Stanach przez tydzień. Także bardzo się cieszę. I cieszę się, że możemy wrócić do pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. 9 rozdział od 1 do 18 wersetu będziemy czytać. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. 9 rozdział od 1 do 18 wersetu. Czy nie jestem wolny, czy nie jestem apostołem, czy nie widziałem Jezusa Pana naszego, czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem. Przecież pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu. Moja obrona przeciwko tym, którzy mnie oskarżają, jest taka. Czy nie wolno nam jeść i pić? Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kefas? Czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować? Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzody, a mleka od trzody nie spożywa? Czy to tylko ludzkie mówienie? Czy i prawo tego nie mówi? Albowiem w prawie mojżeszowym napisano: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a mocarz mucić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy? Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Ja jednak nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy, a nie napisałem tego w tym celu, aby to do mnie odniesiono, bo wolałbym raczej umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbawić tej chluby. Bo jeżeli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Albowiem jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę. Jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. Jakąż wtedy mam zapłatę? Te, że zwiastując Ewangelię, czynię to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii. Po co nam wolność w Chrystusie? Apostoł Paweł tutaj zaczyna od tematu wolności. Jak wykorzystujemy naszą wolność w Chrystusie? Jak ty wykorzystujesz swoją wolność w Chrystusie? I jak to wpływa na prawa, które mamy? Bo też ten fragment mówi o prawach. Ten fragment mówi i o prawach, i o wolności, i o rezygnacji z praw. I myślę sobie, że to jest taki temat wcale nieprosty, bo gdzieś bardzo często dzisiaj dowiadujemy się o tym, jakie mamy prawa. Cały czas, no można powiedzieć, gdzieś tam w tej narracji politycznej cały czas się mówi, macie takie prawa, takie prawa, takie prawa, takie prawa. I cały czas o tych prawach i ludzie jak cały czas słyszą o tych prawach, no to tak są napompowani tym, jak to oni są ważni, ile to tych praw nie mają. No i może mają prawa, ale zwróćcie uwagę, że tutaj apostoł Paweł zawsze w kontekście tych praw pojawia się też wolność chrześcijańska i pojawia się rezygnacja z praw, o której tutaj mówi. A więc jak powinniśmy, czy powinniśmy, kiedy powinniśmy z naszych praw rezygnować? Czy jest to czymś właściwym, czy jest to czymś poprawnym? Czy może mamy się trzymać za wszelką cenę, bo ja mam do tego prawo i koniec? Może to jest chrześcijańska postawa? Widzę, że Marysia chyba nie jest przekonana do końca. Ciekawe czemu. W każdym razie, myślę sobie, że to wcale nie jest proste, bo z drugiej strony, jak ktoś nas pozbywa, stara się naszego prawa pozbawić, to co wtedy robimy? No oburzamy się. Bo jakim prawem ktoś się mnie pozbawia moich praw? Trochę co innego jest, kiedy ja się ich pozbawiam, a co innego, jak ktoś mnie próbuje ich pozbawić. Także myślę, że jest to wbrew pozorom takie pytanie o wolność, o prawa i o to, kiedy i jak z tych praw rezygnować. To wszystko się oczywiście pojawia w kontekście praw apostolskich, których Koryntianie próbowali pozbyć czy pozbawić apostoła Pawła. I myślę sobie, że oczywiście na kanwie tych rozważań jego apostolstwie, z których będziemy wyciągać wnioski, takie jak powinniśmy, myślę, że możemy też zadać sobie swoje pytania o nasze prawa, o naszą wolność, o to, w jaki sposób my korzystamy z naszej wolności, jak trzymamy się praw i czy kiedykolwiek z nich rezygnujemy. No i trochę zdradzę taką moją główną myśl. Moja główna myśl jest taka, że chociaż mamy prawo do naszych praw, mamy prawo, one są nam dane, rzeczywiście mamy od Pana Boga prawo korzystać z pewnych przywilejów, to jednak ten przykład apostoła Pawła zachęca nas, żebyśmy sięgali dalej. Ze względu na Chrystusa sięgali dalej. Potrafili z pewnych praw w swoim życiu zrezygnować. Jak patrzę na kontekst tego 9 rozdziału, tak jak tydzień temu był 8 rozdział, generalnie Koryntianie mieli problemy, jak wiemy, w ogóle z swoją wiarą w Jezusa Chrystusa, ale mieli też problemy z wolnością. Te problemy z wolnością się już w 5 rozdziale pojawiły, kiedy był człowiek, który żył z żoną swojego ojca i oni w tej wolności chrześcijańskiej się chlubili, jak to fajnie jest, popatrzcie u nas, mamy tej wolności chrześcijańskiej, po prostu mamy dużo i sobie z niej korzystamy. To jest super, że ktoś tak sobie może właśnie żyć. No i apostoł Paweł musiał ich prostować. W 8 rozdziale, co prawda całego kazania nie przesłuchałem, ale gdzieś tam w połowie dosłuchałem, zresztą gdzieś w Stanach będąc. I też wiem, że była właśnie mowa o poznaniu, o miłości i o tym, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Ja bym podsumował ten 8 rozdział taką klamrą, że w 1 wersecie generalnie apostoł Paweł mówi: poznanie nadyma, ale miłość buduje. I teraz to nie oznacza, że poznanie jest czymś złym, ale oznacza, że miłość jest czymś lepszym. Poznanie jest dobre, ale miłość jest czymś lepszym, jest czymś, co powinno jakby przekraczać to, że ja tylko po prostu mam rację. No okej, może masz rację, ale może nie masz właściwej relacji do tego, co do czego masz rację. I to też myślę, że jest dosyć ważne, żebyśmy widzieli, że miłość powinna być czymś, to tak samo jak pewnie w małżeństwie, nieraz wiemy, tak? Każdy jest przekonany, że ma rację. No może masz rację, ale czy tylko o twoją rację chodzi? Jakbyśmy tak wszyscy się zapiekli, wiecie, tylko w swojej racji, no to wtedy pewnie prawdopodobnie te nasze małżeństwa by tak wyglądały średnio. Albo wyglądają średnio, jak tylko chodzi o nam o rację. I 13 werset. Przeto jeśli pokarm gorszy twojego brata, brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, aby mojego brata nie zgorszył. Czyli znowu chodzi o miłość. Chodzi miłość do tego brata, skoro ten brat nie może patrzeć, bo jest Żydem, jak ja jem świnie, to co? Nie będę jadł. Nie będę jadł. Tak mówi apostoł Paweł. Nie dlatego, że ja nie mam, poznanie mam właściwe. Mogę jeść to mięso. Ale ze względu na miłość do tego brata nie będę tego robił, żeby on nie został gdzieś duchowo na jakiejś mieliźnie osadzony. Także miłość ponad poznanie. No a tutaj w 9 rozdziale znowu pojawia się temat wolności w kontekście wspierania w służbie Pawła. I myślę sobie, że też to jest taki temat aktualny, no bo z jednej strony jesteśmy wolni w chrześcijaństwie, no przecież nikt nas nie może zobowiązać, żebyśmy jakieś służby wspierali, ale z drugiej strony wiemy, że powinniśmy wspierać. Czy nie wiemy? Myślę, że wiemy. Wiemy, że powinniśmy wspierać, tak trochę a propos dzisiaj też będzie Beata będzie mówić o sprawozdaniu finansowym, także to taki też chyba dzisiejszy kontekst gdzieś się tego pojawia. Także mamy wolność, nikt nam nic nie może powiedzieć, w Chrystusie jesteśmy wolni, przed Chrystusem stoimy, ale z drugiej strony też jest pewne zobowiązanie. I to napięcie pomiędzy tą wolnością Koryntian a zobowiązaniem wobec wspierania apostoła Pawła jest kontekstem tego 9 rozdziału. I zwróćcie uwagę, tak jak czytamy w wersecie 3, moja obrona przeciwko tym, którzy mnie oskarżają. Dla niektórych to, że apostoł Paweł uważał, że ma prawo do tego, żeby oni go wspierali finansowo, wcale nie było takie oczywiste. Niektórzy uważali, że apostoł Paweł to, nie wiem, no tutaj możemy sobie dopisać, jakiś darmozjad, albo może nie nadaje się do tej służby, albo może jest, albo może powinien inaczej zarządzać swoim czasem. No ciężko powiedzieć, jakie tam oni mieli te zarzuty, ale jakieś ewidentnie zarzuty mieli, skoro apostoł Paweł uznał, że musi się przed nimi bronić. I w pewnym sensie myślę, że to jest też temat dzisiaj aktualny, dlatego że zawsze kościoły stoją przed takim dylematem, czy mieć pastora, czy nie mieć pastora. Czy mamy pastora, czy nie mamy pastora. Czy wspieramy pastora, czy nie wspieramy pastora. To zawsze jest pytanie dla kościoła właśnie, czy to robić, czy tego nie robić. I to jest, myślę, że cały czas w związku z tym temat i dzisiaj aktualny. I te rozważania, o których tutaj apostoł Paweł mówi, wcale nie są jakieś takie zupełnie oddalone. Chociaż oczywiście on to robi w kontekście bycia apostołem. No dzisiaj apostołów nie ma, w takim sensie, jakim apostoł Paweł był apostołem. Ale ludzie, którzy żyją z Ewangelii, cały czas pośród nas są. I teraz, jak ta niechęć do Pawła niektórych Koryntian wyglądała? Patrząc na te argumenty, które apostoł Paweł konstruuje, niektórzy twierdzili, że on tak naprawdę nie jest prawdziwym apostołem. A skoro nie jest tak naprawdę prawdziwym apostołem, no to nie powinien mieć prawa do wsparcia. Drugi argument, że nie potrzebuje albo nie zasługuje na to wsparcie i też Paweł na to odpowiada. Natomiast całą tą sytuację tej dyskusji jego komplikuje fakt, że on ewidentnie zrezygnował, przynajmniej na jakiś czas, z swojego wsparcia. I to jest też ciekawe, że ewidentnie nie został w tym zrozumiany i ewidentnie ci Koryntianie nie za bardzo zrozumieli, dlaczego on to zrobił. Myśleli sobie może, że no nie wiem, że on sam uznał, że się nie nadaje. No ciężko powiedzieć tak do końca, co oni, ale ewidentnie tego nie zrozumieli, nie zrozumieli serca Pawła, nie zrozumieli, co go nim kierowało i wyjaśnili to sobie po swojemu, no i niestety trochę tak właśnie na Pawła niekorzyść. I co w związku z tym Paweł robi w tym fragmencie? Po pierwsze, w pierwszych dwóch wersetach tłumaczy, że jest apostołem i że ma prawo, do wsparcia. To jest pierwsza rzecz, o której mówi. Potem od 3 do 11 mówi, że ma prawo do wsparcia i nijak nie mogą Koryntianie mu odmówić tego prawa. Co też jest trudne, tak trochę tak sobie wyobrażam, jakbym ja musiał kiedyś, tak jak apostoł Paweł, tłumaczyć, że mam prawo do wsparcia. To bardzo niezręczna sytuacja, no ale apostoł Paweł to tłumaczy. I w końcu od 12 do 18 wersetu tłumaczy im, dlaczego zrezygnował z tego wsparcia. Dlaczego zrezygnował, chociaż oni tego najwyraźniej nie rozumieją. I to jest, powiem wam, rzeczywiście trudna rzecz, tak jak sobie trochę myślę nad tym, wytłumaczyć komuś, dlaczego rezygnuję i że wcale z tego powodu nie to. I wcale to nie oznacza, że ja jestem jakiś gorszy. Po prostu zrezygnowałem, bo tak uważałem, że tak jest dobrze. Dla was paradoksalnie. Ze względu na was zrobiłem to, a wy to teraz obracacie przeciwko mnie. Tak to mniej więcej można streścić, co apostoł Paweł tutaj robi. A więc najpierw o jego wolności i o apostolstwie Pawła. Od pierwszego do drugiego wersetu. No i zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł zaczyna od takiego stwierdzenia, czyż nie jestem wolny. Oczywiście to jest pytanie retoryczne, czyli jest wolny. Tak? Zadaję pytanie, ale jakby wiemy, że odpowiedź jest twierdząca. Czyli jestem wolny. Ale co to znaczy, że jest wolny? Myślę, że to oznacza tyle, że on ma prawo do wolności, bo ma prawo do tego, żeby sam o sobie stanowił, ma prawo do tego, by podejmować pewne decyzje, co ewidentnie oni trochę zaczęli go traktować jako takiego, no nie wiem, może sługę, może kogoś, kto się zobowiązał do czegoś, wiecie, na takiej zasadzie, że jest jakby zewnętrznie przymuszony. No, zewnętrznie apostoł Paweł nie był przymuszony, wewnętrznie był przymuszony, o czym zaraz będzie mówił, że biada mu, gdyby Ewangelii nie zwiastował, ale to jest jego przynaglenie od Ducha Świętego, które ma w sercu, a nie to, że ktoś nim może pomiatać, skoro on ma taką postawę, skoro on w taki sposób patrzy na samego siebie. Myślę sobie, że to jest taka dosyć ciekawa rzecz, że to, że my się zobowiązujemy do czegoś, to jest nasza decyzja, a nie i nikt nie powinien w związku z tym nas traktować właśnie jako no, ludzi jakby mniej wartościowych. Tak? Chociaż my mamy pewne zobowiązanie, które sami na siebie przyjmujemy. Dalej apostoł Paweł mówi, czy nie jestem apostołem? Znowu to jest pytanie retoryczne. No jestem. Czy nie widziałem Jezusa Pana naszego? Widział. Oczywiście tutaj można dyskutować, jak widział tego Pana Jezusa, chociaż moim zdaniem i widział go w czasie, kiedy jeszcze był nienawrócony, bo był w Jerozolimie w tych wszystkich sytuacjach Być może nawet był w Jerozolimie w trakcie ukrzyżowania, ciężko powiedzieć jednoznacznie, ale kiedy czytamy 2 Koryntian 5,16, gdzie apostoł Paweł mówi o tym, że jeśli nawet znaliśmy Pana Jezusa według ciała, to dzisiaj Go nie znamy, co oznacza innymi słowy, że nawet jeśli miałeś swoje zdanie widząc Jezusa w trakcie Jego służby, to dzisiaj musisz spojrzeć na Jezusa w perspektywie tego, że powstał z martwych i wstąpił do nieba i masz Go czcić. Masz Go czcić. Może Go gdzieś tam minął Ci, może nie zrobił na Tobie wrażenia. Nie ma to znaczenia. Dzisiaj jest potwierdzony przez Ojca, przez chwałę, jaką otrzymał i musisz Go traktować po prostu w nowy sposób. Ale jakby nie patrzeć, apostoł Paweł mówi, widziałem Jezusa, widziałem zmartwychwstałego Jezusa, który mi się objawił na drodze do Damaszku. Prawdopodobnie objawiał mu się jeszcze kilkakrotnie i prawdopodobnie również widział go w trakcie życia, chociaż jeszcze jako osoba nienawrócona. Czy nie wy jesteście dziełem moim w Panu? To jest bardzo ważna rzecz. Czyli może dla kogoś innego apostoł Paweł później w 2 wersecie mówi, może dla kogoś innego nie jestem apostołem, może jakiś tam zbór mnie nie uznaje, ale ja was nawróciłem, ja was przyprowadziłem do Chrystusa i wy nie możecie zaprzeczyć temu, że ja jestem apostołem. W związku z tym, bo gdyby nie moja służba, to byście nie byli chrześcijanami. I myślę sobie, że to jest bardzo ciekawy w ogóle wniosek, w tym sensie, że on jakby pokazuje, że powinniśmy szanować ludzi, którzy sprawili, że jesteśmy chrześcijanami. Powinniśmy ich szanować. Gdzieś ewidentnie Koryntianom to tego szacunku zabrakło i on im trochę wykazuje, że no słuchajcie, no może inni, dla nich to jest teoria, czy ja jestem apostołem, czy nie jestem, a dla was to nie jest teoria. Ja was zrodziłem, ja was przyprowadziłem. Jest to takie trochę przykre, takie trochę można powiedzieć, można to takiego trochę buntu dzieci przyrównać, co oni teraz robią, że tak naprawdę gdzieś no lekceważą tego apostoła Pawła, pomimo tego, co on uczynił. Dalej o prawie Pawła do wsparcia, od 3 do 11 wersetu. I tutaj właśnie zaczyna od 3 wersetu od słów moja obrona przeciwko tym, którzy mnie oskarżają jest taka. I pierwsza rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę w tym 3 wersecie, że chrześcijańską rzeczą jest mieć prawo do obrony. Chrześcijańską rzeczą jest mieć prawo do obrony. Myślę sobie, że to jest coś, o czym też warto dzisiaj pamiętać. Często dzisiaj gdzieś nasza kultura nas próbuje zawstydzić albo w ogóle pewne tematy pominąć, ale zawsze jest, myślę, że to jest bardzo ważne, że zawsze jako chrześcijanie powinniśmy stawać za tym, kimkolwiek ta osoba by nie była, czy ją lubimy, czy jej nie lubimy, każdy powinien mieć prawo do obrony. Jest to czymś, co jest bardzo biblijne, bardzo właściwe i bardzo słuszne. Dalej od 4 do 6 wersetu apostoł Paweł w pewnym sensie można powiedzieć pokazuje, że Koryntianie mają dwojaką miarę. To znaczy jedną miarę mają dla tych apostołów, których lubią, a drugą miarę mają dla niego. I mówi, to jest nie w porządku. Powinniście jedną miarą mierzyć wszystkich nas, wszystkie sługi Ewangelii, a nie tak, że sobie wybieracie tych, których lubicie i ich mierzycie trochę lepszą, a resztę mierzycie trochę gorszą. Czy nie wolno nam jeść i pić? Werset 4. Wolno Pawłowi i Barnabie jeść i pić? Wygląda na to, że wolno. Wygląda na to, że wolno. Co to znaczy, że wolno nam jeść i pić? To znaczy, że mi jako apostołowi albo mi jako osobie, która nie pracuje inaczej niż przez zwiastowanie Ewangelii, wolno jeść i pić. W tym sensie, że wy powinniście mi to jedzenie i picie zapewnić. Tak jak zapewniacie Piotrowi, tak jak zapewniacie innym apostołom, z tym najwyraźniej nikt problemu wtedy nie miał. Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kefas? No też ciekawe to jest. Znaczy to pokazuje, że bardzo często najwyraźniej ci apostołowie w jakieś podróże, przynajmniej dalsze, zabierali swoją rodzinę. I to też jest ważne, bo czasami gdzieś tam patrzę w kontekście na przykład zborów czy coś. Generalnie z tego wynika, że powinno to być tak, żeby ten pastor dzisiejszy, no już nie apostoł, mógł też utrzymać swoją rodzinę, tak? Albo jak gdzieś wyjeżdża, żeby mógł wyjechać z żoną. Co nie jest dzisiaj popularne, no bo generalnie no wszyscy oszczędzają na takich misyjnych działaniach. A tutaj ewidentnie jakby idea jest taka, żeby ta żona też mogła z nim pojechać. Oczywiście wtedy taka wyprawa to nie było tak jak dzisiaj. Siadamy w samolot, jesteśmy za tydzień z powrotem. Mogło trwać kilka miesięcy. Ale mimo wszystko, jakby nie patrzeć, zasada jest taka, że on ma prawo do tego, żeby ta jego żona z nim pojechała. W zasadzie żona ma takie prawo. Czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować? Tu znowu nie chodzi o to, że on ma w ogóle nie pracować, że ma się lenić, tylko chodzi o to, że on ma prawo po prostu cały swój czas poświęcić na Ewangelię, na zwiastowanie Ewangelii, na tą swoją służbę. I mówi, czemu mi odmawiacie tego prawa? Innym nie odmawiacie, mi odmawiacie, mi i Barnabie tego prawa odmawiacie. Także myślę sobie, że taka zasada z tego wynika, że niezależnie od naszych sympatii, możemy mieć swoje sympatie, ale one nie powinny wpływać na uczciwość podejścia do ludzi, którzy służą Ewangelii. Oczywiście no gdzieś w naszym zborze może nie ma takiego problemu, czy w ogóle takiego pytania, no bo wszyscy tutaj wolontaryjnie służymy, ale może ktoś, może w przyszłości tak być. Może w przyszłości tak być, że komuś będzie się pastor podobał, a komuś się będzie nie podobał. I co wtedy? Jeden i drugi powinien łożyć, bo to jest pastor naszego zboru. Tak czy nie? No powinien, bo on służy naszemu zborowi. Skoro służy naszemu zborowi, może mi się tak, może jakaś inna osoba mi się bardziej podobała. No, nieważne, po prostu powinniśmy traktować wszystkich tą samą miarą. I pastory, i misjonarzy, można by dzisiaj również też powiedzieć, bo tą służbę apostolską dzisiaj prowadzą misjonarze. Werset 7. Argument z doświadczenia. Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Znacie takich żołnierzy? No, nawet najmniejszy żołd, ale jednak zawsze jakiś dostają. Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? No też jest to niemożliwe. Jeśli ktoś zakłada winnicę, to jest jego winnica, tak? I on ma prawo skorzystać z owocu tej winnicy. Kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? No też to tak nie jest. Można, jeśli ktoś jest pasterzem, to ma prawo owiec, to ma prawo do mleka. A więc zbór powinien właśnie, no właśnie, patrząc można z różnej perspektywy na to patrzeć, z perspektywy pastora, ale z perspektywy zboru również. Jeśli patrzymy z perspektywy zboru, to osoba, która troszczy się o dobro duchowe, ma prawo do wsparcia. Po prostu. Osoba, która troszczy się o dobro duchowe Kościoła, ma prawo do wsparcia. Dlatego, że jest naszym pasterzem, dlatego, że no właśnie jest naszym, nie wiem jak tutaj nazwać odnośnie tej służby żołnierskiej, naszym żołnierzem. No jest kimś, kto nam pomaga, który działa dla naszego dobra. I tu się pojawia kolejny argument od 8 wersetu, gdzie apostoł Paweł pokazuje, że no okej, najpierw tłumaczyłem wam to w oparciu o doświadczenie życiowe, ale czy to nie jest, ale ktoś z was może zadać pytanie, no dobrze, to jest doświadczenie życiowe, ale nas obowiązuje Pismo Święte. I zwróćcie uwagę, że to jest trafny argument w tym sensie, że mamy prawo oczekiwać i macie ode mnie prawo oczekiwać i od każdego, kto głosi, macie prawo oczekiwać argumentu z Pisma Świętego, bo apostoł Paweł się zgadza, że tak to powinno być. I w 8 wersecie pyta, czy to tylko ludzkie mówienie, czy i prawo tego nie mówi. Innymi słowy mówi, no dobra, pokażę wam, że to, co mówię, nie wynika tylko z moich obserwacji życiowych, ale to, co mówię, wynika również z Pisma Świętego. Innymi słowy, ten 8 werset pokazuje taką zasadę, którą jako protestanci mamy i generalnie cieszę się, że ją mamy, bo uważam, że jest właściwa i słuszna, czyli że ostatecznym argumentem wszelkiej dyskusji jest argument z Pisma Świętego. To nie oznacza, że nie ma argumentów z doświadczenia, no bo doświadczenie też nas uczy różnych rzeczy, tak? Ludzie z doświadczeniem życiowym potrafią pokazać dużo obrazów, potrafią w mądrości nam pewne rzeczy podpowiedzieć, ale szczególnie w takich kwestiach trudnych ostatecznym argumentem powinien być argument z Pisma Świętego i apostoł Paweł się godzi na to i zwróćcie uwagę, że ten argument z Pisma Świętego dostarcza od wersetu 9. Także myślę sobie, że jest to też bardzo ważna dla nas zasada, żebyśmy naśladowali Pawła właśnie w takim rozumieniu. Dobrze jest zacząć od doświadczenia, dobrze jest zastanawiać się nad różnymi rzeczami, ale ostatecznie warto zapytać zawsze, czy Pismo Święte też ten nasz punkt widzenia potwierdza. Bo jeśli nie potwierdza, No to wiecie, to kto wie, może dobrze myślimy, a może błędnie. Ale jeśli znajdujemy potwierdzenie w Piśmie Świętym na ten nasz tok myślenia, no to, to właśnie to jest ten ostrzegający argument i to jest to, co nas powinno zatrzymać i jakby upewnić, że idziemy we właściwym kierunku. No i o czym tutaj ten apostoł Paweł w 9 rozdziale mówi? Albowiem w prawie mojżeszowym napisano, młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Nie wiem, czy kiedyś potraficie sobie wyobrazić ten werset 9? Jak się wtedy młóciło? Było takie jedno koło, taki kamień, który był nieruchomy. Na tym nieruchomym kamieniu był taki duży kamień z dziurką w środku, który sobie leżał na tym. Oczywiście on był, wiecie, on nie był taki idealnie dopasowany i bardzo dobrze. I przez tą dziurkę w środku się to zboże wsypywało i do tego kamienia była przymocowana jakaś belka. Przy tej belce przywiązany był wół. Jak on młócił? No młócił w taki sposób, że chodził dookoła. Chodził sobie dookoła, kręcił tym kołem. Jak się to koło kręciło, no to tam to zboże się mieliło. No i generalnie przy takim kole trochę zawsze się rozsypało zboża. No nie ma siły. Jak tam wsypywali, wysypywali, no to gdzieś trochę tego zboża zawsze się rozsypało. I teraz ten wół, jak chodził przy tym kole, jak miał zawiązany pysk, to co? To nie zjadł. A jak miał pysk normalnie, tak niezawiązany, to mógł sobie coś podjeść. I teraz co mówi Boże Słowo? Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czyli jeśli ktoś uczestniczy w jakimś przychodzie, to ma prawo z tego skorzystać. Tak? Widzimy ten obraz? Widzimy zasadę? I teraz zobaczcie. I teraz co mówi Boże Słowo? Boże Słowo, Boże Prawo mówi o wołach. I apostoł Paweł mówi bardzo ważne, zadaje bardzo ważne pytanie. Można by powiedzieć językiem fachowym egzegetyczne pytanie. Co to jest egzegeza? Egzegeza to jest wyciąganie prawdy z Pisma Świętego. I zadaje takie pytanie w 10 wersecie, przepraszam, jeszcze w 9. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Jak byście odpowiedzieli Pawłowi? Mówi czy nie mówi? Ze względu na woły też mówi ze względu na woły. To znaczy na pewno jak mamy woła i mamy taki kamień i mamy taką muckarnię, no to nie powinniśmy temu wołowi tego pyska zawiązywać. Ale apostoł Paweł pokazuje, nie chodzi tylko o woły. I to jest bardzo ważna rzecz, słuchajcie. To jest bardzo ważna rzecz. Bo jeśli ktoś czyta sobie to prawo mojżeszowe i stwierdza, ja nie mam wołu, ja nie młócę, co mnie ten werset interesuje? To co byście takiej osobie powiedzieli? Mądrze postępuje czy nie mądrze? Nie mądrze, Marysia mówi. A dlaczego nie mądrze? Bo Bóg tego nie mówi tylko ze względu na woły. Co to oznacza? To oznacza, że ta zasada nie dotyczy tylko wołów, czyli innymi słowy, kiedy patrzymy na zasady Starego Testamentu, kiedy patrzymy może na jakieś przypowieści, kiedy patrzymy na różne zasady prawa Bożego, czy pewne właśnie wersety ze Starego Testamentu, one bezpośrednio mogą nie dotyczyć nas, ale powinniśmy sobie zawsze zadać pytanie, czy ten werset nie dotyczy mnie w jakiś szerszy sposób. Bo popatrzcie, że apostoł Paweł dokładnie tak postępuje z tym wersetem. Mówi, czy nie mówi tego, 10 werset, czy nie mówi tego raczej ze względu na nas. Czyli werset o wołach odnosi się do wspierania apostołów. Tak twierdzi apostoł Paweł. Innymi słowy, co on robi? Patrz na ten werset o wołach, wyciąga z niego zasadę, która cały czas jest aktualna i mówi, ta zasada dotyczy również nas dzisiaj. Ta zasada, która stoi za tym obrazem o wolę, któremu nie wolno zawiązywać pyska, dotyczy również sytuacji mnie, apostoła Pawła, w pierwszym wieku po Chrystusie. I myślę sobie, że zgodzicie się ze mną, że dotyczy również nas ta zasada. Bardzo ważne jest to, żebyśmy umieli czytać Pismo Święte. Co to znaczy umieć czytać Pismo Święte? To znaczy umieć to prawo, które gdzieś tam, wiecie, 3000 lat temu w Starym Testamencie zostało zapisane, umieć je w taki sposób właśnie zrozumieć, czy tą zasadę, która się kryje za tymi wołami, w taki sposób uchwycić, żeby ona dzisiaj była do zastosowania dla mnie w moim życiu. I na tym właśnie, myślę, polega trafne, właściwe rozumienie Słowa Bożego. I na tym też polega jego ciągła aktualność, że i Boże obietnice, i Boża mądrość, i Boże prawo, jeśli potrafimy zastosować, jeśli potrafimy tą zasadę wyciągnąć, cały czas jest dla nas dzisiaj aktualna. I w taki sposób apostoł Paweł tą zasadę traktuje. Także myślę sobie, że jest tym dla nas zachęta. Czasami chrześcijanie mówią, ja nie czytam Starego Testamentu, bo go nie rozumiem. Znaczy to, że go nie rozumiesz, to okej, okay, no to jest pewien fakt. Dobrze, że się przyznajesz, że go nie rozumiesz. Ale właśnie próbujmy go zrozumieć i próbujmy robić to, co apostoł Paweł robi. Widzę woły, zastanawiam się, czemu te woły są. Wiem, że nie chodzi tylko o woły. Wyciągam zasadę. Myślę sobie, aha, zasada jest taka, że jak ktoś wchodzi przy kole młyńskim, to ma prawo z tego skorzystać. I teraz pytam się, a dobrze, to w takim razie jak to do mojego życia się odnosi? Jak to się do mojego życia odnosi? Może na przykład jestem, nie wiem, pracodawcą. To jak to się do mojego życia odnosi? Albo może mam właśnie jakieś obowiązki wobec kogoś. Mam prawo skorzystać, tak jak apostoł Paweł mówi. Także myślę, że jest to dla nas ważne, żebyśmy umieli we właściwy sposób czytać Pismo Święte. Druga rzecz. Kiedyś Pan Bóg do mnie właśnie przez ten werset 10 przemówił. Byłem w takim dołku. Pamiętam, że zastanawiałem się nad tym, czy w ogóle, bo tak pamiętam, że byłem wtedy w zborze w Toruniu. Generalnie nikt się nie nawracał. I tak sobie myślę, człowiek głosi, opowiada, gdzieś tam wychodzi i w ogóle nie wiadomo, czy się ktoś nawróci. I pamiętam, że przeczytałem ten werset i zobaczcie, co tu jest powiedziane. Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać, jak? W nadziei. A młocarz mucić? W nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. I myślę sobie, że jest to czymś bardzo ważnym. Popatrzcie, dopóki głosimy Ewangelię, dopóki się modlimy o nawrócenie ludzi, dopóki modlimy się o zmianę, co powinniśmy robić? Mieć nadzieję. Mieć nadzieję. Bóg nam daje prawo do nadziei. Oczywiście ktoś może powiedzieć, ale ja nie wiem, czy ktoś się nawróci. Nie wiesz, to prawda, że nie wiesz. Nie wiesz. Módl się w nadziei, módź w nadziei, usz, dobrze mówię, czy oraj? Chyba usz. Usz w nadziei. Siej w nadziei. Oraj? Oraj, dobra. Oraj w nadziei. Siej w nadziei, oraj w nadziei, módź w nadziei, że będziesz uczestniczyć w plonach. Popatrzcie, łatwo czasami, kiedy, wiecie, robimy coś bardzo długo, łatwo się zniechęcić. Czy na przykład można zmienić Polskę? Można czy nie można? Byłem teraz na takim konferencji pewnego bogatego człowieka w Stanach Zjednoczonych, który sobie wykoncypował, że generalnie, bo chce, żeby wielkie posłannictwo się skończyło, żeby cały świat się nawrócił. Znaczy w ogóle idea jest dosyć taka dla mnie, taka. Ale podoba mi się, że ten facet co? Ma nadzieję. Ma nadzieję? Ma. I on stwierdził, co trzeba zrobić, żeby wszyscy ludzie się nawrócili. Trzeba sprawić, żeby wszyscy chrześcijanie zaczęli głosić Ewangelię. Bo jak wszyscy chrześcijanie zaczną głosić Ewangelię, to co? To jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że się cały świat nawróci. Powiedzcie, czy on nie ma racji. Jakbyśmy wszyscy nagle sobie dali takie zadanie, że będziemy codziennie trzem osobom Ewangelię opowiadać. Zmieniłoby to coś? Zmieniłoby. I teraz on sobie myśli tak. Co mogę zrobić, żeby ci wszyscy chrześcijanie, którzy nie głoszą Ewangelii, głosili Ewangelię? i wymyślił taki, wiecie, taki program zachęcenia ludzi do tego, żeby głosić Ewangelii, generalnie program uczniostwa, zresztą bardzo fajna rzecz, to uczniostwo, bo on jakby myśli sobie, żeby, no właśnie, żeby zachęcić ludzi, z czego potrzeba. Trzeba relacji, bo zachęcani jesteśmy w relacji, więc jak tworzymy, będziemy tworzyć bliskie relacje jeden na jeden ze sobą, co zresztą działa, bo jak opowiadał o różnych zborach, w których takie programy uczniowskie zaczęły działać, to generalnie te zbory rosną, co też dla nas może być pewną zachętą. Mam nadzieję, że jak ten program przetłumaczę na polski, to może, kto wie, może nasz zbór się dołączy do tego. Nie należy tego negować. Może się tak zdarzyć? Może. Trzeba w nadziei mucić. I generalnie i on sobie właśnie wyliczył, że jeśli by zbór, żeby wszystkie zbory w takie uczniostwo się osobiste zaangażowały, to świat się da zewangelizować. I oczywiście do końca w tą jego matematykę nie wierzę, ale co mi się podoba, bardzo mi się podoba jego nadzieja, że on sobie wykoncypował, że chce, łoży, modli się, przyprowadza tych ludzi i generalnie sieje jak? W nadziei. I popatrzcie, że dopóki siejemy, dopóki się modlimy, dopóki głosimy, to nam ta nadzieja daje skrzydła do tego, żeby iść dalej. Zgodzicie się? A jak przestajemy się modlić, jak przestajemy głosić, jak przestajemy wpływać, jak przestajemy rozmawiać, to co się robi? Kicha się robi. Bo tej nadziei nie mamy. A skąd? Bo skąd tą nadzieję możemy mieć, jeśli jakby jej nie podtrzymujemy? Dopóki się modlimy, dopóki głosimy, dopóki coś wpływamy, to sobie myślimy, a nuż tego Pan Bóg użyje. I wiecie co? Ja nuż użyję. Oczywiście nie musi użyć nas, może ktoś się nawrócić przez kogoś zupełnie, kogo nie znamy, ale nasze serce sprawia, czy nasze serce jest pełne nadziei właśnie przez to, że my siejemy, że my młocimy i że my orzemy. Także miejmy nadzieję, słuchajcie, ale żeby mieć nadzieję, co trzeba robić? Siać, orać i młócić. I tego nam wszystkim życzę, żebyśmy siali, żebyśmy orali i żebyśmy mucili dla naszego serca, dlatego żeby to serce tej pełnej, żeby utrzymać tą nadzieję w sercu. A oczywiście Pan Bóg tego użyje, to jestem na 100% przekonany, że rzeczy zaczną się dziać, ale ta nadzieja jest czymś bardzo, bardzo ważnym. Wniosek w wersetu 11. Jeśli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy. Innymi słowy, skoro duchowe jest ważniejsze niż ziemskie, skoro wieczne jest ważniejsze niż doczesne, to duchowym siewcom wolno rządź ziemskie plony. I 13 i 14 werset to potwierdza. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Tak mówi Słowo Boże. No właśnie. I tu takie pytanie. Na ile poważnie podchodzimy do finansów kościelnych? Myślę sobie, że to jest poważne pytanie. To znaczy w tym sensie, że fajnie, że mamy Kościół, fajnie, że się spotykamy, ale powinniśmy poważnie do tego podejść. Ten Kościół jest miejscem, w którym ktoś się troszczy o naszego ducha, tak? Ktoś się troszczy o to, żebyśmy właśnie dobiegli do końca. I powinno to być naszym zadaniem, czy mamy pastora, czy nie mamy, ale na zbór powinniśmy łożyć, bo po prostu to jest nasze miejsce duchowego rozwoju, duchowego wsparcia i tyle. I powinniśmy do tego poważnie podejść, tak jak apostoł Paweł do tego poważnie podchodził. Ostatnia część od wersetu 12, gdzie Paweł wyjaśnia swoją dobrowolną rezygnację z praw. Tak jak powiedziałem, było to niezrozumiałe, było to przyczyną lekceważenia Pawła w Koryncie. I taka moja myśl ogólna, że czasami tak jest, że okazujemy łaskę, okazujemy miłość i to może być przez kogoś niezrozumiane albo zrozumiane opacznie. Tak jak Koryntianie mogli sobie myśleć, a ten apostoł Paweł to tam nie bierze pieniędzy, tak jak ci inni poważni apostołowie biorą, a on to taki jakiś Do końca nie potrafię sobie zrekonstruować tych myśli Koryntian, ale myślę, że gdzieś takie myśli mieli, że o, tamci to są tacy poważni. Apostoł Paweł, on tu tak przyjeżdża, w zasadzie nie wiadomo, czy on tutaj, z czego on się utrzymuje. No, nie szanowali go, ewidentnie go nie szanowali. I co ciekawe, jakbyśmy tak spojrzeli na ten pierwszy Koryntian i na drugi Koryntian, to szczególnie w drugim Koryntian widać, że apostoł Paweł zrezygnował z tego, żeby Koryntianie łożyli na niego ze względu na Koryntian. Czyli on to robił jakby ze względu na nich, oni to opacznie zrozumieli i go w ogóle jakby, no właśnie, przynajmniej niektórzy z nich mieli problem z szacunkiem do niego. I myślę sobie, że tak czasem jest, że możemy komuś okazywać życzliwość, możemy dla kogoś czasami się poświęcić i nigdy nie mamy gwarancji, że ta osoba nas zrozumie. Nigdy nie mamy gwarancji, że ten ktoś to we właściwy sposób doceni. No, nie mamy tej gwarancji. I patrząc na apostoła Pawła, widzę, że jego to nie zatrzymało i myślę sobie, że nas też to nie powinno zatrzymywać. Faktem jest, takie ryzyko istnieje, ale z tego nie wynika, że w związku z tym mamy po prostu sobie odpuścić i czasem nie rezygnować, nawet na własną szkodę, ze względu na łaskę i ze względu na miłość. 12 werset mówi wprost. Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. Czyli on jakby uważał, że skorzystanie z tego prawa byłoby stawianiem przeszkody Ewangelii Chrystusowej i uznał, że w związku z tym on z tego wsparcia nie skorzysta. Miał do tego prawo? Miał. Ale uważał, to by było problemem w tym zborze, więc tego po prostu nie skorzystam. I taka myśl, która gdzieś z tego 12 wersetu wynika i która, no, myślę, że jest cenna, przynajmniej dla mnie, że Paweł szuka czegoś więcej niż swoich praw. Miał prawo do wsparcia, miał prawo do tego, żeby być wspierany przez Koryntian, ale mam coś ważniejszego. Ale jest dla mnie coś ważniejszego i tym czymś ważniejszym jest dla mnie to, żeby nie stawiać żadnej przeszkody Ewangelii Chrystusowej. Czyli innymi słowy, dla Chrystusa był jakby w stanie zrezygnować ze swoich praw, które miał, które mu się słusznie należały. I nikt nie miał prawa mu tych praw zabrać, ale on miał prawo i zrobił to, swoich praw zrezygnować. I myślę sobie, że jest to czymś szczególnym, właśnie, że my jako chrześcijanie z jednej strony jesteśmy wolni, ale z drugiej strony w tej wolności powinniśmy umieć rezygnować ze swoich praw. Dla Chrystusa, dla sprawy Ewangelii, dla sprawy Królestwa, dla dobrego świadectwa. Dlatego, żeby kogoś zainspirować, dlatego, żeby kogoś zachęcić, dlatego, żeby ktoś się zatrzymał, żeby się zastanowił. Sobie myśli, o kurczę, dziwne to jest. A co nim powoduje? A co nią powoduje? Że w taki sposób przecież mogła to zrobić, a nie zrobiła. Miała prawo, czy miał prawo, ale tego nie zrobił. I popatrzcie, że w pewnym sensie idziemy właśnie rezygnując ze swoich praw, idziemy w najpełniejszym przykład, w najpełniejszy sposób naśladujemy Chrystusa. I chciałem, żebyśmy teraz na chwilę zerknęli do Filipian 2 rozdziału, gdzie właśnie apostoł Paweł pisze wprost o tym, że taka postawa jest naśladowaniem Chrystusa. List apostoła Pawła do Filipian, 2 rozdział, 5 werset. Czytamy tak. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, albo postawy, mówiąc dzisiejszym językiem, taką miejcie względem siebie postawę, jaka była w Chrystusie Jezusie. Tak? Werset 5. I teraz werset 6, czyli jaka była w Chrystusie, apostole Pawle. Ano taka, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Pan Jezus był w niebie i doświadczał w 100% tego, co to znaczy chwała Boża. Ale jest powiedziane, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Co to znaczy? To znaczy, nie mówił, ta, ale ja nie pójdę na tą ziemię. Nie upierał zachłannie się przy tym, żeby być równym Bogu. Nie mówił, ale ja mam prawo być Bogiem i w pełni korzystać z praw boskich, tato. No nie mówił tak. Jak powiedział Siódmy werset. Wypar się samego siebie. I powiem wam, no nie byłem nigdy Bogiem, więc nie wiem, jak to jest wyprzeć się samego siebie, będąc Bogiem. Ale tak na moją wyobraźnię ograniczoną, to było trudne. To było trudne. Naprawdę myślę, że dobrze jest być Bogiem. Dobrze jest być otoczonym serafami. Dobrze jest doświadczać chwały. Dobrze jest doświadczać majestatu. I słuszne to wszystko jest. I słuszne to wszystko jest. Syn miał do tego zawsze prawo. I będzie miał do tego zawsze prawo. Ale potrafił z tego zrezygnować. Wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi. Stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Czyli popatrzcie, co by było, gdyby Pan Jezus po prostu powiedział, ja mam prawo być Bogiem. Ma prawo czy nie ma prawa? Ma. Musiał przychodzić i nas zbawiać? Nie musiał. Mógł po prostu powiedzieć, ja mam prawo być Bogiem. Oni są winni, oni wszyscy sprawiedliwie pójdą na sąd. No w czym problem jest? Czy jest w czymś problem? A my sobie, Ojcze, z Duchem Świętym stworzymy kolejny świat, który nas będzie cieszył. A oni niesprawiedliwie idą na sąd. Czy jest jakiś problem w tym myśleniu? Czy jest coś niesprawiedliwego, niesłusznego, niewłaściwego w tym myśleniu? To jest słuszne myślenie, sprawiedliwe, czyste. Tu się nie ma do czego przyczepić. To po prostu ma Bóg prawo osądzić grzech, czy nie ma prawa? Ma prawo. Popatrzcie, ale Chrystus wyszedł poza swoje prawo. Wyparł się samego siebie. Wiemy, że też oczywiście, że Ojciec go to poprosił o to, wysłał go, on dobrowolnie to przyjął, on się zdecydował na to. Ale popatrzcie, jak głębokie jest to, żeby jakby umieć wyjść poza to, do czego mamy prawo. Mamy święte prawo do tego. Nikt nam tego nie może zabrać. I to jest bardzo ważne, żeby nikt nam nie próbował tych naszych praw ograniczyć. Ale jeśli już mamy do czegoś prawo i mamy i zgadzamy się z tym, to idźmy przykładem Chrystusa, tak jak mówi apostoł Paweł. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który potrafił zaprzeć się samego siebie i nas zbawić. Czego szukasz? Czy umiesz zrezygnować z egzekwowania swoich praw dla Chrystusa? Myślę sobie, że to nie jest proste. Myślę sobie też, że to nie jest proste, szczególnie wtedy, kiedy może nas coś uwiera, szczególnie wtedy, kiedy doświadczamy jakiejś niesprawiedliwości. No ale myślę, że ciągle ten przykład, ten wzorzec pozostaje. Niezależnie od tego, co myślimy, niezależnie od tego, czego doświadczamy, apostoł Paweł potrafił z tego prawa nie skorzystać, ale wszystko znosić, aby żadnej przeszkody Ewangelii Chrystusowej nie stawiać. I dalej apostoł Paweł w tych 15, 16, 17 i 18 wersecie, on pewnie się tłumaczy po prostu, że widzicie, to nie jest tak, że to jest moja chluba. To, że właśnie jakby wybrałem służyć wam w taki sposób, nie pobierając pieniędzy, to jest moja chluba. Wy mnie tego nie pozbawicie. To jest coś, co mam przed Bogiem. Oczywiście biada mi, gdybym nie zwiastował Ewangelii. Muszę zwiastować, ale to jest moja jakby zobowiązanie wobec Boga, nie wobec was. To Bóg mnie z tego rozliczy, nie wy. I chcę to wszystko robić, wybrałem w taki, a nie inny sposób służyć, wybrałem nie pobierać od was żadnych pieniędzy, żeby wywyższyć przez to Chrystusa. I wywyższam przez to Chrystusa, z tego się cieszę i daje mi to wielką radość, ale wy, Koryntianie, powinniście mieć do mnie szacunek, wy, Koryntianie, powinniście pamiętać o swoich zobowiązaniach wobec mnie. Podsumowując, miejmy swoje prawa, bądźmy świadomi swoich praw, tak jak apostoł Paweł uświadamiał Koryntianom, jakie on ma prawo jako apostoł, ale sięgajmy dalej dla Chrystusa. Może nawet nie dla ludzi, bo ludzie może nas czasem nie zrozumieją, może tego nie docenią, może zrozumieją to nawet opacznie, ale miejmy pewną satysfakcję, miejmy radość, miejmy zadowolenie w sercu, że robimy pewne rzeczy dla Chrystusa. Chrystus je widzi, Chrystus potrafi to docenić, Chrystus rozumie nasze serce. I żyjmy właśnie w taki sposób. Jego naśladując. Amen. Postańmy i pomodlimy się.